Wydawnictwo Jungowska przedstawia Astrid Lindgren. Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie. Przekład Anna Węgleńska. Czyta Edyta Jungowska. Partnerzy i patroni. Co jest grane? Egaga, Kulturka, Miasto Dzieci, Świerszczyk, Dzieci są ważne, Ducky Duck, Dziecko w Warszawie. Patronat honorowy? Ambasada Szwecji. Poleca cała Polska czyta dzieciom.
Ostrzeżenie! Nagranie wykonane i wyprodukowane przez wydawnictwo Jungowska! Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie i wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione!
Rozdział pierwszy. Ty nie masz dobrze w głowie, odezwał się Anders. Ty absolutnie nie masz dobrze w głowie. Znowu leżysz i myślisz o niebieskich migdałach? Ten, co nie miał dobrze w głowie, poderwał się z trawnika i spod płowej grzywki rzucił piorunujące spojrzenie na tamtych dwoje przy płocie. Drogi, miły Kalle, powiedziała Ewa Lotta, jeśli nie przestaniesz wylegiwać się pod tą gruszą, codziennie wgapiony w niebo przez całe wakacje, możesz dostać odleżyn. Wcale nie wyleguję się codziennie, warknął Kalle ze złością. Oczywiście, że nie. Ewo Lotto, nie przesadzaj, zakpił Anders. Pamiętasz tamtą niedzielę na początku czerwca? Wtedy ten jeden, jedyny raz Kalle nie leżał pod gruszą. Przez calutki Boży dzień nie był detektywem. Złodzieje i mordercy mogli sobie grasować, dowoli. Jasne, teraz sobie przypominam, odparła Ewa Lotta. Rzeczywiście, na początku czerwca mordercy mieli całą niedzielę wolną. Idźcie do diabła, mruknął Kalle. Aha, właśnie. Zamierzaliśmy się tam udać, przyznał Anders. Ale ciebie chcieliśmy wziąć ze sobą.
Jeśli sądzisz, że mordercy dadzą sobie radę bez twojego nadzoru, godzinkę lub coś koło tego.
O nie, to wykluczone, przekomarzała się Ewa Lotta radośnie i bezdusznie. Trzeba ich pielęgnować jak malutkie dzieci. Kalle westchnął. To beznadziejne. To zupełnie beznadziejne. Słynny detektyw Blomkvist. Oto kim był. I żądał respektu dla swojego zawodu. Czy jednak go doświadczał? Na pewno nie ze strony Andersa i Ewy Lotty. A przecież jest faktem niezbitym, że zeszłego lata całkiem sam doprowadził do ujęcia trzech złodziei biżuterii. Tak. No,
wprawdzie Anders i Ewa Lotta mu pomagali, ale to jednak on,
Kalle, dzięki swej przenikliwości i bystrości wpadł na trop tych drani.
Anders i Ewa Lotta zrozumieli wtedy, że naprawdę jest detektywem, doskonale znającym swój fach.
A oto teraz nabijali się z niego. Jakby tamto w ogóle się nie zdarzyło. Jakby w ogóle nie istnieli na świecie zbrodniarze, których trzeba mieć stale na oku. Jakby Kalle był przewrażliwionym głupkiem, który ciągle sobie coś wyobraża.
Zeszłego lata raczej umiarkowanie zadzieraliście nosa.
Odciął się i długą stróżką śliny wstrzyknął przez trawnik.
Wtedy, gdy wsadziliśmy złodziei biżuterii, jakoś nikt nie narzekał na detektywa Blomkvista.
Nikt na ciebie nie narzeka, powiedział Anders. Chyba jednak rozumiesz, że takie historie zdarzają się raz w życiu. Ta mieścina leży sobie tutaj od XIV wieku. Jak dotąd, o ile mi wiadomo, nie było tu żadnych przestępców.
Poza tamtymi złodziejami biżuterii.
Od tego czasu minął cały rok, a ty nadal wylegujesz się pod gruszą, rozwiązując kryminalne zagadki. Daj sobie spokój, mały Kalle. Poddaj się.
Wierz mi, teraz nieprędko pojawi się tu jakiś zbrodniarz.
Poza tym wiesz przecież, że wszystko ma swój czas, dorzuciła Ewa Lotta. Jest czas polowania na złodziei i jest czas robienia klopsików z czerwonych. Klopsiki! O tak! Przytaknął Anders z entuzjazmem. Czerwone róże wypowiedziały wojnę. Przed chwilą Benka przyniósł pismo. Czytaj sam! Wyciągnął z kieszeni duży plakat i wręczył go Kallemu. I Kalle przeczytał. Wojna! Wojna! Do obłąkanego wodza z grai łobuzów, która nazywa siebie Białą Różą. Niniejszym podaje się do wiadomości, że jak Szwecja długa i szeroka, nie ma nikogo, kto posiada choćby w przybliżeniu tak głupie prosie, jakim jest wódz Białych Róż. Udowodnił to, gdy jak ostatnia szumowina ludzka wczoraj na dużym rynku spotkał szlachcica i powszechnie szanowanego wodza Czerwonych Róż. I nie tylko nie raczył zejść mu z drogi, ale w swej bezdennej głupocie ośmielił się szturchnąć naszego słynnego wodza i wybuchnąć plugawymi oszczerstwami. Ta zniewaga krwi wymaga! Wybiła godzina walki między Czerwoną a Białą Różą i tysiące, tysięcy dusz śmierć poniesie i stąpi w otchłanie wiecznej ciemności. Sixten, szlachcic i wódz Czerwonej Róży. No, teraz przetrzepiemy im skórę, powiedział Anders. Przyłączasz się? Kalle zachichotał radośnie. Z wojny dwóch róż, która z krótkimi przerwami szalała od wielu lat, nie rezygnowało się dobrowolnie. Dodawała emocji i treści letnim wakacjom, które bez niej byłyby może ciut monotonne. Jeździć na rowerze, kąpać się, podlewać truskawki, pomagać tacie w sklepie, siedzieć z wędką nad rzeką, przesiadywać w ogrodzie Ewy Lotty i kopać piłkę, to nie wystarczało, by wypełnić wszystkie dni. Bo wakacje były przecież tak długie. Tak, wakacje były na szczęście długie. I zdaniem Kallego była to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek wymyślono. To nawet dość dziwne, że właśnie dorośli wpadli na coś takiego. Że naprawdę pozwalali szwendać się człowiekowi w blasku słońca przez 2,5 miesiąca i nic a nic nie przejmować się wojną 30-letnią i tym podobnymi sprawami. Zamiast tego można było poświęcić się wojnie dwóch róż, co sprawiało o wiele więcej przyjemności. Czy się przyłączam? Powtórzył Kalle. Jeszcze pytasz? Przy takim nieurodzaju na rzeźmieszków jak w ostatnim czasie detektyw Blomqvist był rad, że może wziąć wolne i poświęcić się bardziej chwalebnej wojnie, którą prowadziły róże, staczając kolejne potyczki. I to może być interesujące zobaczyć, co czerwone róże wykombinowały tym razem. Chyba powinienem przeprowadzić mały rekonesans, powiedział Anders. Zrób to, poparła go Ewa Lotta. A za pół godziny rozpoczynamy. Tylko najpierw na ostrze noże. To zabrzmiało imponująco i groźnie. Anders i Kalle z aprobatą skinęli głowami. Ewa Lotta jest wojownikiem, na którego można liczyć. Wprawdzie tymi nożami, które miały zostać naostrzone, były tylko noże do krojenia chleba piekarza Lisandera, ale jednak Ewa Lotta przyrzekła swemu tacie, że zanim gdzieś wyruszy, pomoże mu i poobraca toczydło. Obracanie ręczną korbką w piekącym lipcowym słońcu kamiennego koła do ostrzenia było pracą wyciskającą siódme poty. Jedyną ulgę sprawiała myśl, że człowiek haruje, aby przygotować broń.